Cześć wszystkim, zapraszam na 135. odcinek Un Talk de la Rambla, w którym skomentujemy odejście Dembele oraz Kessiego. Jak zawsze zachęcamy do subskrypcji kanału, łapek w górę, oceny podcastu na Spotify, gdzie również znajdziecie nasze odcinki. Zachęcamy, bądźcie razem z nami i wspólnie rozwijajmy ten projekt. Zapraszamy, zaczynamy. Znajoma twarz, Maciek Miko, prosto z wakacyjnego wyjazdu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak pogoda na Malediwach?
W kratkę. Ale znośna.
Pograłeś w Cymbergaja?
Nie, pograłem w piłkarzyki betonowe i tam trochę palec sobie na nich rozwaliłem. No ale to taki był sport mniej więcej. I w polo.
Czyli dobrze, jesteś kontuzjowany, nie możesz chodzić, możesz siedzieć i nagrywać podcasty. Bardzo mnie to cieszy.
To był palec od ręki akurat, no ale...
To gorzej, ale to może jak sobie złamiesz jeszcze u nogi, to będzie ciekawiej. Jakoś tak zupełnie przypadkiem o łamaniu się, jeżeli mamy temat odchodzenia z klubu Dembele. Nie wiem, czemu tak się to nawinęło, ale faktycznie dzisiaj sobie o nim porozmawiamy. W ogóle ciekawa sprawa, że znowu żegnamy legendę wspólnie po Pique, po Albie, po Busquetsie. Jakiś masz dryg do tego.
No takie mam szczęście właśnie, zawsze mogę być gościem wtedy, kiedy największe legendy klubu opuszczają Barcelonę, słoneczną Katalonię. No ale w tym wypadku wydaje mi się, że będziemy mieli najmniej smutku związanego z takim odejściem, myślę, że może wyniknąć z tego wiele korzyści.
No to porozmawiamy sobie o tym, ale żeby zrozumieć, czy żeby w ogóle ocenić przydatność Dembele w Barcelonie, to musimy sobie też porozmawiać o tym, jakie mieliśmy oczekiwania wobec tego transferu. W moim przypadku nie były one za wysokie. Krótkie przypomnienie. Przychodził do Barcelony za 105 milionów euro plus zmienne. Według Transfermarktu była to kwota około łącznie 140 milionów euro, co według tego portalu czyni go najdroższym piłkarzem w historii klubu. W związku z tym można przypuszczać, że jeżeli przychodził też za Neymara, to oczekiwania były wysokie. U Ciebie też? Czy raczej spodziewałeś się tego, że nie dorasta do pięt Brazylijczykowi?
To znaczy ja z rezerwą podchodziłem do tego transferu. Prawda jest taka, że nawet chyba nie będzie można znaleźć żadnych moich wpisów z tamtego okresu, gdyż ja rozpocząłem taką aktywność w mediach społecznościowych w kontekście Barcelony właśnie od odejścia Neymara i wtedy jeszcze ani się za dużo nie udzielałem, pewnie bardziej obserwowałem, chciałem mieć najświeższe informacje, które wtedy się pojawiały właściwie każdej nocy dosłownie, więc wtedy się sporo śledziło tego odejścia głównie. No i gdy to już się wydarzyło, to oczywiście wszyscy czekaliśmy na jakieś głośne nazwisko, które nam może zrekompensować tę stratę. Ja nie znałem za dobrze Dembele, jeśli miałem być szczery, kiedy on do nas przychodził. Nigdy nie oglądałem za dużo Bundesligi, tym bardziej wcześniejszych jego występów w Rennes, w Ligue 1. Chciałem wierzyć w to, że taki przebojowy zawodnik, zwłaszcza z tych skrótów, które można było wtedy i kompilacje oglądać, wynikało. Na pewno był pożądany w klubie. Sam fakt tego, że mógł grać wtedy na obu pozycjach, czy nadal może, że jednak ciężko nawet jemu było wtedy wskazać, pamiętam taki śmieszny wywiad, że on nawet sam nie do końca wiedział, która to jest ta jego noga prowadząca. Potwierdził, że prawa, ale lepiej strzela z lewej w sumie, więc czy to było odwrotnie. No natomiast sama kwota transferu wtedy wydawała mi się mocno porażająca, natomiast nie była aż taka bolesna, gdyż mieliśmy po prostu duży wpływ w tamtym okresie i te pieniądze po prostu były. Więc chciało się wierzyć, że ten transfer ma sens, że ten transfer warto przepłacić, bo wydaje mi się, że transfery z ligi niemieckiej, no zwłaszcza w tamtym okresie, bo teraz to wiemy, że tych transferów dużych stamtąd jest coraz więcej i często mają sens. No wydaje mi się, że rzadziej nie mają, jak na razie, przynajmniej z tego co wiemy, natomiast no na pewno tam piłkarze się dobrze rozwijają, zwłaszcza młodzi, mają tam dobre miejsce, żeby na nich stawiać. To też ta liga się świetnie rozwija w tym kontekście. No natomiast wtedy, jak mam być szczery, to nie bardzo widziałem sens wydawania aż tak dużej kwoty na zawodnika, no, który po prostu w tamtym okresie no, nie był w stanie nam zagwarantować niczego na poziomie, którego my na pewno oczekiwaliśmy w tamtym czasie.
To ja mogę tylko dodać tyle, że dla mnie to było za szybko wydanie pieniędzy na gościa, który miał być jak najbliżej zbliżony profilem, najbliżej zbliżony profilem do Neymara, a mniej niż takie sportowe aspekty, mam wrażenie, decydowało to, żeby zaspokoić potrzeby kibiców posiadania takiej gwiazdy w zespole właśnie o takim neymarowym stylu grania, natomiast wyszło jak wyszło. Mamy kilka znajomych twarzy na czacie. Błażej Gwozdowski pisze, że WP Brus cięcia piwo bezalkoholowe sokiem malinowym, co jest oczywiście prawdą. Michał Gajdek dodaje, że masz, drogi Maćku, tło top. Mikołaj Bochrer, nie tylko nie zatęsknimy, a jeszcze nam to na dobre wyjdzie, to o tym sobie porozmawiamy. A Sebastian Matusiak nawiązuje do tego, że na skrzydło trafi Lamine Yamal i sugeruje koniec podcastu. Zostaniemy sobie jeszcze chwilę. No cześć, siemanko wszystkim. Zachęcamy do zadawania pytań na czacie oczywiście. Dobra, Maciek, musimy sobie ocenić, jak ten pobyt Dembele w Barcelonie wyglądał i to jest coś, co mnie szczególnie ciekawi pod tym kątem, że stworzyły się takie dwa obozy w internecie wśród społeczeństwa kibiców Barcelony. Jedni mówią o tym, że mieliśmy zawodnika, no teoretycznie jeszcze mamy, ale wydaje się, że już jest jedną nogą poza Barceloną albo nawet dwiema, że mieliśmy zawodnika, który był najbardziej nieszablonowym, najbardziej, mówi się, chaotycznym, ale w tym chaosie znajdował często metodę na to, żeby rozmontować defensywę rywali. Zdarzało mu się, nie często, ale jednak zdarzało mu się zdobywać bramki, jak chociażby w ostatnim klasyku przedsezonowym. Z drugiej strony mamy tę część kibiców, którzy uważają, że był to zawodnik, który zupełnie nie spełnił oczekiwań, że pokładane w nim nadzieje były zupełnie bez sensu, że nigdy nie dobił do poziomu, który powinien osiągnąć w Barcelonie. No i teraz, jak ty go oceniasz z perspektywy czasu? Czy jesteś tym, który uzna ten transfer za kompletnie nietrafiony, beznadziejny, czy jednak damy radę jakoś obronić tę jego formę sportową i to, że jednak był dla Barcelony przydatny?
To znaczy, wydaje mi się, że on też jest takim trochę żywym przykładem tego, jakie Barcelona popełnia błędy przy transferach. I już nie mówimy tu o samych kwotach czy o garzach, które wiadomo, że zwłaszcza za poprzedniej kadencji prezydenckiej i prezydenta Bartomeu były aż tak wygórowane, że nie sposób było Barcelonie odmówić i nawet nie specjalnie trzeba było patrzeć na to, czy ten pomysł na ciebie jest w tym klubie, czy nie. No jak wiemy, Dembele, a na pewno jego agent, te powiedzmy powody sportowe przy podejmowaniu decyzji nie są dla nich najważniejsze, tak mi się przynajmniej wydaje. I tak naprawdę robią teraz trochę taki skok na kasę zwyczajnie i mi się wydaje, że można ich w pełni zrozumieć. No Barcelona nie może mu dać wysokich zarobków, to byłby jego pewnie ostatni wysoki kontrakt. Oczywiście teraz wiemy, że dużo tych kontraktów już na przykład po 30 trafia do Arabii Saudyjskiej i one są już na tyle wysokie, że można sobie wręcz całą karierę odpuścić, a trafić tam na koniec i już się dorobić na całe życie, jak się okazuje. No natomiast widać, że oni kierują się pieniędzmi. Zdają sobie sprawę, że Barcelona im nie zaoferuje tego, co by chcieli. Wiadomo, że pewnie, przynajmniej tak mi się wydaje, że dyrekcja sportowa nie chciałaby się wiązać z Dembele na kolejne 5-6 lat na przykład, tak jak robi to Real, kiedy jest pewny jakiegoś zawodnika, to jest mu gotowy dać nawet regularnie podwyżkę, dawać długie umowy, przedłużać je już w trakcie ich trwania, mimo tego, że nadal są długie, bo po prostu w kogoś wierzy, tak jak wierzyli w Viniciusa i musieli na niego trochę poczekać, ale jak poczekali, to im się to opłaciło. No natomiast wydaje mi się, że podstawowym błędem przy transferze Dembele był taki fakt, że my nie bardzo graliśmy piłkę, która mogłaby go w pełni wykorzystać, bo ile porównania do Neymara, jeżeli chodzi o samo wygrywanie pojedynków, być może w tamtym okresie mogłyby być jakieś akceptowalne, dajmy na to. No natomiast sam fakt tego, że jednak Neymar też potrzebował trochę czasu, zanim się dopasował do gry, no i też był graczem i inteligentniejszym, i dużo łatwiej było się mu porozumieć ze swoimi kolegami z Ameryki Południowej, którzy go od razu wzięli pod skrzydło, tak jak Messi, prawda? I zupełnie inaczej ten jego rozwój w Barcelonie wyglądał. Natomiast Dembele tak naprawdę od pierwszych meczów wykazywał swoim stylem gry potrzebę dużej ilości wolnej przestrzeni, no czego w Barcelonie tak naprawdę najczęściej brakowało. I w tamtym okresie, jeśli Barcelona miała największe problemy, to z reguły były to problemy strzelania goli w meczach, gdzie rywal się bronił głęboko, gdzie rywal się bronił dużą ilością zawodników na własnej połowie, który mało presował i właśnie tych wolnych przestrzeni nie zostawiał. Na Dembele, który właściwie wszystko, co robi dobrze, to robi z dalekim wypuszczeniem piłki, dajmy na to. Nawet te jego zwody są mocno zamaszyste w miejscu, więc no, tej przestrzeni jest po prostu jest potrzebna. No, a kiedy on się zderzał z autobusami, kiedy ci zawodnicy grali bliżej niego cały czas w kontakcie, no to raz, że on tych umiejętności, nawet kiedy to zdrowie dopisywało, nie mógł aż tak bardzo ukazać. No, ani przede wszystkim my nie graliśmy, żeby to wykorzystać. No, mieliśmy Messiego, który zarządzał całą tą grą tak naprawdę i też to on decydował, jak my to graliśmy tak naprawdę. No natomiast sam fakt tego, że nawet kiedy on jest zdrowy, co oczywiście wiemy, no to się szybko skończyło to jego zdrowie, bo to był mecz Hetafe, zabolało go Udo i od tego zaczęła się Gehenna, która właściwie trwała do dziś, bo pamiętajmy, że on nadal miał uraz, przecież nawet w ostatnich miesiącach przecież go leczył. On w systemie Xaviego, w którym miał być niezbędny, pograł ledwie kilka meczów i to w tych najgorszych wydaniach, można powiedzieć. Dlatego wydaje mi się, że płakać po nim nie trzeba, natomiast oczekiwania na pewno można byłoby mieć, można było mieć kiedyś i myślę, że nadal gdyby on w tym klubie został, to mógłby dać dużo dobrego. No natomiast niestety, nawet jeżeli on jest zdrowy, nawet jeśli on jest dobrze wyeksponowany przez trenera, co się Xaviemu udało na pewno, no to nadal jego decyzyjność, jego nawet nie zawsze decyzyjność, ale wykonanie już pozostawiał tak wiele do życzenia, że stawał się tak losowym zawodnikiem, że Rafinha, który przychodzi rok temu, przyszedł przez właściwie pół roku, albo nie grał, albo był upychany na losowych pozycjach, dostawał różne minuty zupełnie, nie miał takiej przewagi, jaką miał Dembele u Xaviego przy wybieraniu składu. Dosłownie, kiedy Dembele wypadł, on po prostu skoczył do tej drużyny i nawet mimo, że nie wygrywał tych pojedynków, że często się śmialiśmy, że on potrafił wybiegać z piłką zupełnie za linię boczną, to nawet pojedynczymi dobrymi zagraniami dawał nam bardzo ważne punkty w tym sezonie i to punkty, które nam wygrywały mecze, które oczywiście dały nam mistrzostwo. Więc to tylko pokazuje, że nie zawsze trzeba być najlepszym, być może, nawet wedle tego, czego oczekuje od ciebie trener, żeby dawać drużynie dużo i wydaje mi się, że w tym momencie, w jakim się znajdujemy, no to po prostu już troszeczkę w rękach trenera wreszcie, wydaje mi się, bo wydaje mi się też, że dużo rzeczy trener chciałby załatwić właśnie kupując odpowiedniego zawodnika, zamiast troszeczkę samemu wykazać się inicjatywą, pomysłem. I to będzie łatał, więc zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast w ogólnej kształcie tego transferu, no miał on sens. Oczywiście został przepłacony. Ta kariera nie potoczyła się tak, jak chcieliśmy, tylko tak jak mówię, no nawet kiedy to zdrowie było, no to Dembele nie był człowiekiem, na którym moglibyśmy stawiać grę ofensywną, a tego na pewno chciał Xavi. Niezależnie
Dariusz,
od tego...
Dariusz Maruszczak napisał taki artykuł: niereformowalny syn marnotrawny, i tak odnosząc się do tego, że nie mogliśmy na nim polegać, to Darek wyliczył, że Dembele rozegrał 56% możliwych do rozegrania minut i 36% od pierwszej minuty, także rzeczywiście potwierdzenie tego w liczbach. Wróciłbym do jednej rzeczy, którą powiedziałeś, bo zastanawiam się, czy to była próba obrony Dembele, czy próba takiego przytyczka w nos, bo powiedziałeś, że to jest piłkarz, który wymagał bardzo specyficznego, bardzo konkretnego pomysłu taktycznego, żeby pokazać swoje walory. I czy to oznacza, że Barcelona nie potrafiła go wykorzystać, czy że on jest na tyle ograniczony w swoich umiejętnościach, że po prostu trudno było te umiejętności wydobyć, skoro jest właśnie taki bardzo, potrzebuje bardzo konkretnych schematów na boisku?
Właściwie to i to, i to tak naprawdę. No bo raz, że to, że Dembele jest ograniczonym zawodnikiem, który ma swoje przewagi, ale też swoje braki, było wiadomo od początku. Wątpię, żeby dyrekcja sportowa, niezależnie jaka wtedy była, nie sprawdzała zawodników, za których wydają ponad 100 milionów pod kątem kompatybilności z obecnym składem, pod plany trenera, załóżmy, pod to, co klub oczekuje nawet, żeby grać, bo wiadomo, że trenery się zmieniają, kontrakty zostają, więc niekoniecznie trzeba to dopasowywać od razu do aktualnego trenera, zwłaszcza, że wtedy Valverde też był świeży. No natomiast można założyć przynajmniej, że jeśli się nie uda na przykład u jednego trenera, no to trener zawsze się właśnie zmieni na następnego i z reguły trenerzy zmieniają się częściej niż zawodnicy. Więc on może dawać nawet na przyszłość dobrą nadzieję. No natomiast jeżeli kupujesz takiego chłopaka, no nie oszukujmy się, nieogranego na wysokim poziomie, przynajmniej nie tak wysokim poziomie, jakiego my oczekujemy, dajesz mu dużą kasę, dajesz dużo pieniędzy za jego transfer i tak naprawdę on już z założenia nie do końca ci pasuje do tej układanki twojej, prawda? A ty tej układanki ani trochę nie próbujesz zmieniać przez te lata. Tak naprawdę. A cały czas próbujesz go wykorzystać tak samo. To też była to dosyć karkołomna próba, która wydawało mi się, że po przyjściu Xaviego się się szybko zmieni, że ta gra będzie po prostu dużo bardziej bezpośrednia. Natomiast taka się nie stawała. Dembele wypadał regularnie nadal. Powroty do formy były ciężkie. No nie mógł rozgrywać często całych meczów. Wiadomo, że z nim wszyscy chuchaliśmy na jego zdrowie, więc często grał trochę krócej. Często nie od pierwszej minuty. Często dłużej czekaliśmy na jego powrót troszeczkę, prawda? Nikt nie chciał spieszyć tych powrotów. No ale to wszystko na tyle rozbijało cały ten schemat wdrażania do drużyny, przygotowania gry i tak dalej. No, że niewiele przynosiło efekt już na samym boisku w postaci konkretów, bo to, że on potrafił wygrywać 13, 14 czy 15 pojedynków, co było jakimiś tam rekordami, to nikt mu tego nie zabiera. No, natomiast co z tego, że wygrasz pojedynek, czy jeden, czy drugi, czy trzeci, jeżeli na końcu tego pojedynku nie ma z tego żadnej korzyści dla drużyny, prawda? No to tak troszeczkę jakbyś mieć Adama Traore na tym boisku. No co z tego, że on nam dał dwie asysty, ale potem jak zaczął dryblować, no to po tych dryblingach już dalej nic nie szło, więc przestał grać zwyczajnie i wrócił do siebie. To dla mnie mniej więcej jest ten sam kasus co Dembele, gdyby on tyle nie kosztował, gdyby mniej więcej i gdyby tyle nie zarabiał po prostu.
Mister Patryk X pisze na czacie, nikt za Dembele płakać nie będzie, więcej czasu miał kontuzji. Kontuzję, a jak grał, to był chłopcem bez głowy. I to jest też rzecz, którą ja gdzieś tam sobie przeglądałem dzisiaj. No, dane, które latały bardzo często i były regularnie aktualizowane po każdej kontuzji Dembele, to znaczy ile meczów opuścił, jak to się ma do jego wkładu w grę, i przez 6 sezonów 40 goli, 43 asysty, a 120 opuszczonych meczów przez kontuzję. I to były takie mecze opuszczone na zasadzie, że nie był nawet w kadrze, nie uczestniczył w grze w ogóle, bo oczywiście były potem takie spotkania, gdzie wracał po kontuzji, ale jeszcze nie wchodził z ławki. Do tego już nie włączałem do tej statystyki, no ale wychodzi średnio, że na sezon przypada mu 13 goli plus asysty i 20 meczów opuszczonych, więc no rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, ile razy był dostępny, a ile dawała jego dostępność, to duży zawód, ale to wszyscy wiemy. I to też zrodziło mi w głowie takie pytanie, które mam nadzieję, że pomożesz mi, wspólnie znajdziemy odpowiedź. Czy my możemy oceniać Dembele na podstawie tych statystyk, które się najczęściej przewijają w piłce, czyli właśnie bramki i asysty, bo tych ma mało, no nie ukrywajmy, że 40 goli, 43 asysty w 6 sezonów to jest śmiech na sali, ale z drugiej strony często prezentował takie walory, których my gdzieś tam w tych statystykach nie znajdujemy, to znaczy no, jakkolwiek to nazywać, czyli minięci przeciwnicy, udane dryblingi i tak dalej. Powiedziałeś o tym, że często to się nie kończyło sukcesem, tylko zastanawiam się, czy możemy trochę złagodzić ten negatywny obraz Dembele właśnie przez pryzmat tego, żeby nie liczyć mu bramek i asyst, tylko spróbować obronić trochę innymi walorami, które próbował prezentować na boisku.
To znaczy wiadomo, że posiadanie zawodnika, który jest nieprzewidywalny dla rywala, jest bardzo korzystne. No, nie będziemy się oszukiwać. Dembele tych pojedynków potrafił wygrywać niesamowite ilości. Wiadomo, że te zagrania były raz lepsze, raz gorsze. Pewnie też wiele piłek na przykład zepsuli koledzy. Prawda? Też trzeba byłoby taką statystykę sprawdzić, ile on faktycznie mógł tych asyst na przykład, bo wiemy, że chyba te asysty to było coś, co bardziej u niego nie liczyliśmy początkowo. I można sprawdzić, ile na przykład takich asyst koledzy mu zmarnowali, bo to też przecież tego z reguły jest sporo. No natomiast znowu wracamy do tego samego punktu. I gdyby to był drugi rok Dembele, dajmy na to, albo trzeci, no to wtedy być może jeszcze warto było właśnie dać mu szansę, spróbować jeszcze raz. Natomiast no pamiętajmy, no to byłby siódmy rok dawania szansy. Siódmy rok. I zakładajmy, że Dembele wcale nie chce odchodzić z Barcelony, on chce w niej zostać, prawda? I zaczynają się rozmowy nad nowym kontraktem i wydaje mi się, no, że niezależnie od tego, jak on byłby zdeterminowany tu zostać, no to nadal jego agent jest na tyle silną postacią w jego życiu i kieruje jego poczynaniami, że na pewno chciałby tej kasy sporo. No nałóżmy, żebyśmy się nawet dogadali na taką dużą kasę dla niego, ale już akceptowalną w jakimś stopniu dla nas, no to wyobraźmy sobie, że spędzamy z Ousmanem Dembele kolejne 5 lat na przykład i on gra tak samo, to znaczy czasem gra super, czasem gra beznadziejnie, czasem gra nie wiadomo jak, a z reguły tego nie ma. I masz kolejne 5 lat ublokowanym z takim człowiekiem. No ja sobie osobiście tego nie wyobrażam, żeby nam Dembele spędzał tu kilkanaście lat w Barcelonie po tym, jak spędził pierwsze 6. Ja się cieszę, że on odchodzi. Być może możemy zaraz porozmawiać o tym, jak jest skonstruowana ta klauzula, jak to zostało rozpisane, że odchodzi powiedzmy za kwotę no, relatywnie niewielką, jak na takie transfery oczywiście, zwłaszcza za które płaci PSG. No natomiast w obliczu w takiej sytuacji, jaką mamy, no jest to po prostu dobra decyzja dla niego pewnie, dla klubu. Przede wszystkim wydaje mi się w kontekście całości dla drużyny. Więc to jest na pewno zawodnik, którego warto byłoby posiadać w kadrze. Jak rozmawialiśmy sobie w poprzednim odcinku, czy Abde może być jokerem, no to dla mnie właśnie taki Ousmane Dembele mógł być jokerem. Czyli to jest zawodnik, który by właśnie wchodził poszarpać i były czasy, kiedy tak właśnie było, że on potrafił, kiedy osiągaliśmy przewagę i rywal próbował nas dognieść, to wtedy wystawialiśmy Ousmana Dembele, żeby on szarpał po stronach po prostu, że można byłoby otworzyć tą stronę jednym podaniem, czy uruchomić jakiś szybszy atak, kiedy ta nasza defensywa czy gra jest trochę głębiej. I to ma oczywiście sens, no natomiast w tej naszej ustawionej grze, kiedy my cały czas dążymy, żeby ta gra przypominała jednak trochę tego klasycznego barcelońskiego DNA, kiedy tych podań jest sporo, kiedy ta gra jest kombinacyjna, no to tak naprawdę takich akcji, które możemy zaliczyć drużynowych z Ousmanem Dembele jest jak na lekarstwo i tak naprawdę ta bramka niedawna z klasyku nocnego z presezonu, to jest jedna z niewielu sytuacji, gdzie to jest po prostu dobrze rozegrana akcja, a Dembele pojedynczym zagraniem potrafi tą akcję wykorzystać, bo gdyby tam na przykład był obrońca, już musiałby zrobić na przykład jakiś zwód, albo poszukać kogoś w polu karnym, no to pewnie trafiłby kogoś w kolano, albo po prostu zwód byłby nieudany, no bo tak to niestety się u niego z reguły kończyło. Ja też pamiętam, jak on strzelał bramki na przykład z Atletico Madryt na Wanda Metropolitano, bardzo ważną, ale to wszystko są takie rzeczy na jeden kontakt, kiedy Dembele potrafił stanąć na chwilę, podnieść głowę. Nawet ostatnio rozmawialiśmy w tym sezonie, już teraz nie pamiętam, który to był mecz, kiedy on całą pierwszą połowę wygrywał pojedynków na masę, po prostu, ale tak się zapędzał, że już potem każde to zagranie, które kończyło tą sekwencję, było beznadziejne. Przyszła druga połowa, on nagle stanął w miejscu, podniósł głowę, spojrzał w lewo, spojrzał w prawo, zajęło to 2 sekundy, nie zrobił żadnego zwodu i po prostu doskonale zagrał piłkę i zaliczył asystę. Więc no to też jest chłop, który umie grać w tą piłkę. No tylko wydaje mi się, że my za długo już na to czekamy tak naprawdę i jeżeli my nadal po 6 latach gry Dembele tutaj nie możemy powiedzieć już nawet nie tylko ze względów zdrowotnych, ale i sportowych, że on rzeczywiście może być liderem tej linii, bo wiadomo, że i tak będzie nią Robert, ale takim zawodnikiem, który będzie w tej linii najbardziej kluczowy, który będzie najwięcej zmieniał i my nadal nie możemy postawić tego akcentu na nim, no to jaki sens jest go trzymania kolejne lata tak naprawdę? Skoro jest zakochany, prawda?
Mamy na czacie, że Michał Olszewski wrzucił, w sąsiednim podcaście podali taką statystykę, że przez 6 lat strzelił chyba 2 gole w meczach z topem naszej ligi, no kluczowy nie był. To zawsze to trzeba brać tak na pół, bo zależy, co traktujemy jako kluczowy mecz, nie? Może być tak, że mecz z drużyną z dołu tabeli jest kluczowy dla zdobycia 3 punktów. Ja coś kojarzę tę statystykę, bo tam było bodajże podane, że to były gole przeciwko Realowi i Atletico. Nie chcę teraz kłamać, ale rzeczywiście coś takiego było. Natomiast ja sobie sprawdziłem, jak to wyglądało w Lidze Mistrzów. No i oczywiście, biorąc pod uwagę, że nie zawsze graliśmy dalej niż grupa i zdarzało nam się odpadać na dosyć wczesnych etapach, natomiast i tak. Zdobył 8 goli w Lidze Mistrzów, w grupie 1 przeciwko Interowi, 2 przeciwko drużynie o egzotycznej nazwie Ferencváros, 1 przeciwko Juventusowi, PSV, 1 przeciwko Tottenhamowi i 2 bramki w 1/8 z Lyonem i z Chelsea. Także no, tutaj myślę warto przywołać tę zmarnowaną sytuację na 4-0 z Liverpoolem i tak w kwestii tego, jak bardzo był kluczowy. Jeden kluczowy gol taki naprawdę znalazłem, którego on strzelił i to było w Superpucharze Hiszpanii, no 2-1 w końcówce meczu przeciwko Sevilli w 2018 roku. No to bardzo, bardzo ładna bramka z dystansu od poprzeczki. Także no to trzeba mu oddać, ale wydaje mi się, że jeżeli chcielibyśmy tak brać pod lupę każdego zawodnika, jaki był w Barcelonie, to pewnie znaleźlibyśmy nawet paru takich, nazwijmy to brzydko, no-name'ów, którzy podobne bramki zdobywali, także raczej nie świadczy to za bardzo jego kluczowości. Wspomniałeś o tym, że warto sobie porozmawiać o klauzuli, ja myślę, że warto porozmawiać w ogóle o kwocie, za jaką Dembele tak generalnie odchodzi z Barcy, bo mówi się, że będzie to około 25 milionów euro. Fabrizio Romano podał, że Barca otrzyma więcej niż 25 milionów euro, ale na pewno mniej niż 50 milionów euro i znowu pojawiły się na Twitterze dyskusje, że jest to kwota, która jest nie do zaakceptowania, bo jednak jest to zdecydowanie za mało, patrząc na profil tego piłkarza, pewnie jego markę i ten sufit, który przez 6 sezonów próbuje osiągnąć. A mnie się wydaje, że jest dokładnie tak, że nikt za więcej by go nie kupił. I to nie chcę mówić, że to jest okazja, żeby go sprzedać, że to jest jakaś fantastyczna kwota, ale adekwatna do tego, za ile powinniśmy próbować go oddać, bo teraz windowanie tego i próbowanie i gdzieś tam rozumowanie na zasadzie, że wypchniemy go z klubu za 60 milionów, to w ogóle nie wchodzi w grę, tym bardziej wiedząc, że Barca jest w sytuacji, jakiej jest i że wie o tym tak naprawdę każdy klub. Dlatego no, nie powiem, że się cieszę z tych 25 milionów, ale wydaje mi się, że jest to kwota adekwatna do tego, ile realnie możemy za niego wyciągnąć. Nie wiem, jak ty to widzisz i czy gdzieś optowałbyś za tym, że da się go opchnąć za dużo, dużo więcej.
To znaczy, gdyby nie podział tej klauzuli, no to sami widzimy, no PSG daje 50 milionów, prawda, no oni się nie zastanawiają, komu je dają, no płacą je za transfer zawodnika, więc jeżeli gdyby tej klauzuli nie było tak podzielonej, tylko w całości miałaby iść do Barcelony, a Sissoko zażądałby sobie na przykład prowizji za transfer, to ja zakładam, że PSG prawdopodobnie by za ten transfer tą prowizję mu dopłaciło i Barcelona otrzymałaby pełną kwotę 50 milionów, gdyby oczywiście była taka możliwość. No już więcej to myślę, że byłaby już na pewno przesada, aczkolwiek no ciężko też powiedzieć, no bo PSG wydaje się jednak mocno zdeterminowane mimo wszystko, żeby pozyskać Ousmane Dembele. No wiadomo, oni za chwilkę stracą Mbappé. No nawet jeśli on nie odejdzie z klubu, co wydaje się wręcz niemożliwe, jeszcze w tym momencie dla mnie przynajmniej.
Kwestia
czasu. No, odsunięcie go od składu wydaje mi się już jest wystarczającą informacją, że no, wątpię, żeby się teraz od tej sytuacji znowu chcieli to odkręcić, znowu zostawić go jednak na ten sezon, prawda? No, czyli muszą go teraz sprzedać po prostu. Real sobie będzie czekał grzecznie do końca, aż w końcu PSG po prostu zmięknie. No natomiast co do samej klauzuli, no w zeszłym roku przypominajmy, jaka była sytuacja w styczniu. W biurach Barcelony wielu ludzi opowiadało się za tym, żeby posadzić Dembele na trybunach z racji, że nie mogli z nim przedłużyć tej umowy. Z dwóch stron szły cały czas inne informacje. Jedni twierdzili, że tej umowy nowej nie ma na stole, ale Mani twierdził, że ona już jest od dawna na stole, że ona nie będzie poprawiana, prawda, że są na nią deadline'y. Ja wtedy uważałem, że posadzenie go na trybunach no nie ma sensu, bo jednak mimo wszystko, nawet jeśli on tego kontraktu nie chciał przedłużać, a Barcelona była wtedy w dosyć kiepskim jak zwykle momencie w ostatnich czasach sezonu, no to dużo lepiej byłoby jednak z niego maksymalnie skorzystać do końca tego kontraktu, skoro i tak miałby odejść za darmo, no to już lepiej chociaż coś minimalnie, nawet jedną, dwie, trzy bramki, coś, jakiś jeden mecz wygrać nim, odzyskać cokolwiek. No natomiast sytuacja była taka, że z kontraktem na ręku w połowie lipca się okazało, że Dembele nie ma żadnego chętnego, na tyle chętnego, żeby Dembele skusić na odejście z Barcelony. I on ten kontrakt przedłużył ostatecznie na jakichś tam bardzo wygodnych dla siebie i zwłaszcza dla agenta warunkach. Bo ja wcale się nie zdziwię, jak się po jakichś tam iluś tam latach dowiemy, ile to Sissoko tak naprawdę z niego ciągnął, a ile to Dembele dostawał. Bo ja czuję, że to trochę jest tak, że on nim kieruje jak ogon psem i tak jak on zarzeknie, to tak się dzieje zwyczajnie. No natomiast... No natomiast te 25 milionów rzeczywiście brzmi obecnie na kwotę niewielką, no jednak pamiętajmy, no, jeżeli znowu mamy dwa wyjścia, albo zostawić go do końca sezonu, znaczy no nie mieliśmy nawet tego wyjścia, no bo ta klauzula jednak była zobowiązująca, jak wiemy, jakąś tam informacją przed końcem lipca, natomiast no załóżmy, że mielibyśmy jeszcze jakąś możliwość przedłużenia tego kontraktu i zostawienia go na ten rok ze świadomością tego, że dużym prawdopodobieństwie odejdzie za darmo latem następnego roku, no to zapewne by został przecież. Tak by się stało. Potem by znowu zagrał 2-3 dobre mecze, a my byśmy znowu fikali koziołki kolejny rok. No pamiętajmy, że Rafa Juste, kiedy to było 2-3 tygodnie temu, można sobie ten wywiad na FC Barca zobaczyć, przeczytać. No Rafa Juste a propos Dembele powiedział od razu, że on się spodziewa szopki jak zwykle. Więc już wtedy można było założyć, że w klubie nie są przekonani do tego, czy ta nowa umowa szybko nadejdzie. No jedyny błąd, taki naprawdę duży błąd przy konstrukcji tej klauzuli wydaje mi się, i to trochę zaczerpnąłem od naszego dzisiejszego też słuchacza Michała, pozdrawiam, bo to on mi na to zwrócił też uwagę, no że najlogiczniejszym by było, gdyby ta klauzula wygasała 31 czerwca, żebyśmy my przygotowania do sezonu mogli zacząć ze świadomością, czy ten Dembele jest, czy ten Dembele nie ma, a tak naprawdę kończymy klasyk, Dembele strzela bramkę na 1-0, znowu się cieszymy, znowu uważamy, że jednak się do czegoś przyda. No natomiast za chwilkę grucha informacja, że on jednak będzie odchodził, prawda? I mamy pół presezonu, gdzie trener jest przygotowany na presezon w sposób taki, a nie inny. Najpierw nie może rozegrać pierwszego meczu, w drugim meczu Ta intensywność jest jeszcze trochę za wysoka dla naszego zespołu, na co też narzekamy. Przychodzi kolejny mecz, Dembele strzela bramkę, jesteśmy zadowoleni, wychodzimy wreszcie na w presezonie takim składem, który możemy przyjąć za wyjściową jedenastkę na najbliższy taki, powiedzmy, mecz o coś. No i zaraz po nim się okazuje, że to się wszystko znowu rozsypuje tak naprawdę i nagle zostajemy bez w ogóle szerokości po prawej stronie, więc znowu cały ten koncept tej gry będzie musiał się troszeczkę zmienić, prawda? Więc no to jest kiepskie w tym wszystkim, że mimo tego, że Xavi sam nie do końca jeszcze ten pomysł ma gotowy, no to jednak skłaniał się ku temu pomysłowi, gdzie ta szerokość szerokość Dembele będzie wykorzystywał, no i ona mu to znika, ta opcja tak naprawdę, no nie wiem, no 2 tygodnie przed startem sezonu i znowu mamy 2 mecze, no bo był mecz z Milanem, który znowu był rozsypany na, jednak nie zagraliśmy tego meczu w żadnym momencie takim wyjściową jednostką, żeby się zgrywać w jakikolwiek sposób, przygotować. Za chwilę mamy Gampera z Tottenhamem, ten mecz zakładam, że będzie bardzo podobny, że jednak te składy będą mocno się rotowały, no i zaczynamy sezon tak naprawdę, będąc troszeczkę z brakiem koncepcji, przynajmniej w moich oczach, u Xaviego.
Znaczy, to fakt jest taki, że Xavi zawsze powtarzał, że będzie liczyć na Dembele, kiedy tylko ten będzie dostępny. No i rzeczywiście jest tak, że wypadł mu kluczowy w jego oczach przynajmniej zawodnik. Kończąc temat Dembele powoli, znaczy kończąc, przechodząc do tego, jak go zastąpimy, ale bardzo mnie rozbawiły tłumaczenia, jakie pojawiły się ze strony generalnie, no nazwijmy to, szeroko rozumianego środowiska piłkarza. Tłumaczenie, które u nas na stronie zamieścił Michał Gajdek ze Sportu. Decydujący był brak zaufania ze strony klubu, zwłaszcza po wysłaniu go na trybuny w 2022 roku. Kolejnym powodem niezadowolenia Francuza miała być nowa rola Deco, dotychczas agenta Rafini, i Mateusz Doniec wrzucił też artykuł na podstawie tego, co opublikował AS, chce zostać i zdobywać tytuły, ale w zdrowym środowisku. Także no moim zdaniem taki stek bzdur, nie tak duży jak tekst Javiego Miguela o Luisie Enrique i Pepie Guardioli, no ale jednak jeżeli odchodzisz do PSG i mówisz cokolwiek o zdrowym środowisku, to moim zdaniem jest to bardzo mocno naciągana teza. Mamy pytania.
No. To tylko się włączę, tylko żeby to krótko podsumować. Wiesz, to ja w ogóle mam nadzieję, że to po prostu są jakieś wypociny sportu wymyślane na prędce, na kolanie, byle co, bo jeżeli...
Tak też może być, jasne.
Bo jeżeli Dembele naprawdę, nie wiem, powiedział tak, czy przekazuje takie informacje przez tak zwane środowisko, no to wygląda, pokazuje tylko, jakim jest głupim i krzemnikiem, za przeproszeniem, no bo nikt nie dostał w tym klubie, jak żyje, tylu pierwszych szans.
Tak.
Za nikim się tak nie wstawiali, nawet kibice, nawet teraz się za nim stawiają kibice. Ja rozumiem, że wiele razy mógł, jak wielu piłkarzy, odczuć jakieś negatywne emocje ze strony, nie wiem, kibiców na trybunach, czy pamiętam, jak uciekał, prawda, kiedyś tam na czerwonym świetle, bo go tam zawsze z autografami chcieli dopaść na każdym możliwym kroku. No, natomiast mówiąc, że on tu miał złe warunki, no to jest naprawdę już nikczemne. I
te warunki, które można uznawać za złe, to on sobie sam stworzył, nie oszukujmy się, swoją nieprofesjonalną podejściem.
Że nie można powiedzieć, że Barcelona w kontekście, czy to ze strony kibicowskiej, czy drużynowej, klubowej, popełniła jakieś błędy. No naprawdę to dostawał wiele szans. Postawili na niego, dali mu naprawdę wszystko, żeby został tym królem Barcelony swego czasu. Natomiast no, on po prostu tego nie wykorzystał z przeróżnych względów, bo też nie będziemy teraz udawać, że każdy kontuzja to jest wina zawodnika, więc wiadomo, że miał też pecha. No, natomiast koniec końców no, nic tu nie wynika tak naprawdę z winy klubu w tym wypadku. I nawet jeśli czuł się w jakimś stopniu źle potraktowany tym, że ktokolwiek z klubu mógł wspominać o tym, że by nie korzystać z niego na przykład przed przedłużeniem umowy, no to też tak naprawdę no, mieliśmy wtedy Xaviego jako nowego trenera, który budował swój nowy skład. Jeżeli on na starcie miał zakładać, że jakiś zawodnik w tym projekcie nie bierze udziału, no to też tak naprawdę nawet czysto sportowo jaki sens dla takiego trenera miałoby być wykorzystywanie zawodnika przy budowie nowej drużyny, który dostaje pół roku przedwcześnie, bo takie transfery trenerów w trakcie sezonu zawsze mi się wydają, że są takim przedłużonym okresem przygotowawczym niejako, że ten trener może się teraz bardzo dobrze przygotować na ten pierwszy pełny sezon. No i kiedy taki zawodnik z założenia wychodzi, że jego tutaj nie będzie od lipca, a mamy styczeń, no to też rzeczywiście wykorzystywanie go akurat teraz, kiedy trener jest nowy, on jest zaraz po kontuzji tak naprawdę i niczego nie pokazuje. No nie, wydaje mi się, zwłaszcza już u Xaviego, że on dostał tak wspaniałe warunki u człowieka, tak dobrze na niego trener postawił, tak dbali o to, żeby poprawić. Wiesz, no już od Kumana pamiętajmy, to było dbanie o jego kondycję. Pamiętam, jak tam się dużo rozpisywano wtedy, jak sztab Kumana próbował w przeróżne sposoby jakoś jego te treningi zmienić, lepiej go przygotować. Pamiętam, że miał jakieś tam specjalne rozgrzewki przed meczami przecież. One były zawsze trochę dłuższe niż innych zawodników, żeby te mięśnie właśnie nie były narażone na żadne urazy. No naprawdę tu się na niego huchało i dmuchało, żeby on tylko był zdrowy. I mimo tego, że naprawdę niewiele dawał temu klubowi w wielu meczach, to nadal na niego stawiano i nie dawano mu odczuć tego, że nie spełnia oczekiwań. Co było oczywiste tak naprawdę po pierwszym sezonie, po pierwszych dwóch sezonach. Więc nie, no to musi być tak wzór, mam nadzieję, bo też nie chcę się rozstawać z nim w jakichś takich żalach i mieć jakieś tam złe zdanie o nim, no ale takie rzeczy właśnie powodują, że wydaje mi się, to są bardziej takie właśnie medialne zagrywki, żebyśmy my za nim teraz za bardzo nie tęsknili, że my byśmy teraz go postawimy go teraz w złym świetle, nawet od tej strony czysto ludzkiej nazwijmy to, więc będziemy za nim mniej tęsknić, taka wiesz, psychologia w naszym katalońskim świadku prasowym.
Dariusz Maruszczak, pozdrawiamy na czacie, pisze, że chciałbym, żeby o mnie kobieta tak dbała jak Xavi o Dembele. Wszystkiego dobrego. Zostawmy to.
Trzymamy kciuki, Darek.
Ale generalnie na czacie jest dużo, dużo pytań, dużo opinii odnośnie do tego, jak właśnie zastąpić Dembele. I część pisze przykładowo Wicher, że daj Jamalowi 2 lata, bo na ten moment wpuszczanie go na więcej niż ogony w róży zajazd a la Pedri. Są też pytania od Rumcajsa, czy Jamal da radę jako zmiennik Rafinhi, w przypadku kontuzji dostanie szansę, czy waszym zdaniem zmienimy wtedy ustawienie. Ekstra Shoty pisze, co sądzicie o sprowadzeniu Bernardo, bo dla mnie to bez sens, dużo lepiej wzmocnić prawą obronę oraz ogarnąć jeszcze jakiegoś dobrego środkowego pomocnika za Kessiego, na przykład Lo Celso, a resztę pieniędzy po prostu zaoszczędzić. I co prawda mieliśmy najpierw rozmawiać o Kessim, a potem o tej wojence Fresneda versus Cancelo, natomiast rzeczywiście kontekst zabezpieczenia i zagospodarowania prawej strony wydaje się być ciekawszy, biorąc pod uwagę też to zamieszanie z prawą obroną, więc ruszmy sobie ten temat, a Kessi będzie na koniec. Co ty o tym sądzisz? Czy potrzebujemy rzeczywiście kogoś, kto przyjdzie z zewnątrz klubu tak stricte po to, żeby zastąpić Dembele? Czy mamy na ten moment wystarczająco jakości w klubie, żeby móc pieniądze za Dembele sobie odłożyć, bądź też wydać na inne pozycje? I jak to się łączy z pozycją prawego obrońcy?
No tu już trochę wchodzi tak naprawdę pomysł i decyzja trenera. Bo dziurę załatać można na wiele sposobów. Ja wspominałem już internetowo, też ten pomysł podchwyciłem i na przykład jeżeli naprawdę chcemy mieć zawodnika, który odpowiada charakterystyką Dembele, jest dużo młodszy od niego oczywiście, no to 50 milionów to tak tyle wynosi klauzula Nico Williamsa, który nadal nie przedłużył kontraktu w Bilbao. Więc tak naprawdę bez żadnych negocjacji, już nawet nie mówiąc o tym, że jakby się dobrze skupić, to można było go tak nim zawinąć, że w ogóle poczekać jeszcze rok na niego na przykład. Bo w Atletiku, jak wiemy, kontrakty składa się długoterminowo. To są 8-letnie umowy dla najlepszych zawodników. Taką umowę niedawno podpisał Ojan Sunset. Taką umowę ma Iñaki Williams, czyli starszy brat Nico. No natomiast Nico na razie nie jest skory do podpisywania takiej długiej umowy, no bo nie oszukujmy się, no nie każdy zawodnik, który już w tak młodym wieku chciałby zamknąć się na całą karierę praktycznie w kraju Basków, gdzie jak wiemy, no tego najwyższego poziomu, no niezależnie od wszystkiego, pewnie nigdy nie osiągnie. Nawet sama gra w Lidze Mistrzów byłaby naprawdę gigantycznym sukcesem, już nie mówiąc o jakichś większych sukcesach na arenie europejskiej czy nawet krajowej. Więc jeżeli naprawdę chcemy takiego zawodnika, a Xavi jest zakochany w takim profilu, no to myślę, że mamy tutaj gotowe rozwiązanie, bo to są kopie zawodnicze dosłownie, tylko z tą różnicą, że Nico jest dużo młodszy, nad nim można naprawdę popracować i on na razie w lidze hiszpańskiej rzeczywiście robi gigantyczne postępy z roku na rok.
Grając u Valverde, czyli teoretycznie... zainteresowanie?
I to jest w ogóle zabawne, bo zobacz, on robi te postępy grając u Valverde, a Dembele tych postępów grając u Valverde nie robił, nawet jak był zdrowy, prawda? Czyli jednak pokazuje, że w gorszych warunkach, jeżeli chodzi o cały zespół, ale o strukturę gry, bo Bilbao lubi grać szybko. Bilbao gra agresywnie, gra z wykorzystaniem tych wolnych przestrzeni, więc taka ekspozycja u niego jest łatwa, zwyczajnie. Pytanie, czy tak chcemy my grać w Barcelonie nadal? Ja osobiście wydaje mi się, że dużo rozsądniej byłoby teraz jednak postawić najmocniejszy akcent na prawą obronę, czyli tam, gdzie de facto nie mamy nikogo w tym momencie do grania. zwłaszcza teraz, kiedy nie będzie tej szerokości skrzydłowego. No i tu tak naprawdę wracamy do tego początkowego pytania, no czy Fresneda, czy Cancelo. No oczywistym jest, że jeżeli chcesz włożyć
Cancelo,
gotowe...
żeby dopiec Błażejowi.
No, jeżeli chcesz włożyć gotowe rozwiązanie, od razu zaimplementować, nie zastanawiać się, czy on pójdzie w prawo, czy w lewo, kupić gotowca, no to wiadomo, że na wyobraźnię każdego człowieka na świecie, który trochę w tej piłce się obraca, będzie działał João Cancelo. Wiadomo. Dodatkowo daje opcję na lewą stronę. No tylko teraz znowu jest pytanie takie, czy ta koncepcja się znowu za chwilę nie zmieni. Bo Cancelo tani nie będzie. Ja wątpię, żebyśmy byli w stanie mu jego warunki finansowe, w ogóle oczekiwania spełnić. Bo z tego, co się orientuję, naprawdę dużo zarabia i to jest największym problemem wszystkich klubów, które się wokół niego obracają. Dlatego prawdopodobnie nie chciał go wykupić Bayern. No jeżeli Bayern Monachium, który ma kasę, który robi rozsądne transfery, to woli sobie postawić sezon na razie na Pavardzie i na Stanisicu, a nie chciał wykupić Cancelo, no to to już powinno mówić sporo.
Ale czyli wiesz, jaki Bayern ma podejście do wydawania dużych pieniędzy.
O nie, to nie jest tak do końca, bo Bayern też lubi teraz rzucić już mamoną. I też się na tym potrafi przejechać, też czeka na zawodników. Dopiero co zainwestował w Manea, oczywiście to im się zwróciło, nie zagrał i musieli się go pozbyć, udało się super. Natomiast to nie jest tak, że Bayern się boi inwestować pieniędzy tak jak było kiedyś. Bayern się otworzył na te inwestycje, jednakże postanowił tego tym Cancelo nie grać. Zresztą nie grał nim też w Lidze Mistrzów, kiedy był potrzebny, więc no, coś w tym zawodniku do końca według mnie nie gra. Wydaje mi się, że on przede wszystkim cały czas chce być ważny, chce być na boisku, chce być pod grą i pewnie takiej roli podstawowej nie chciałby w ogóle oddawać i myśleć o innej. No natomiast, no jak mówię, no przy naszych finansach to wypożyczenie takiego zawodnika z opcją byłoby naprawdę bardzo sensowne, natomiast ładowanie się w ten transfer zawodnika po 30 znowu, na znowu długim kontrakcie zapewne, bo my znowu tą jego pensję byśmy musieli znowu rozkładać na pewno w jakieś nieskończone, progresywne, że tak powiem, wzrosty cały czas, co roku, żeby się na przykład w wieku 20, nie wiem, 2-3 lata, kiedy on miał 32, powiedzmy się zorientować, że on już nam nie daje tego, albo w ogóle nam nie dawał, albo dawał za mało, a my musimy mu na przykład jeszcze wypłacić 50 milionów, bo byśmy byli kiedyś tam winni, co się w każdym naszym kontrakcie okazuje prędzej czy później i znowu nie mamy co z nim zrobić, znowu nie możemy się go pozbyć, znowu za dużo zarabia i nie ma na to sposobu. No to ja zdecydowanie optowałbym bardziej za opcją Fresneda.
Tak, strasznie piszę, że jeszcze Arnau fajna opcja, wydaje mi się, że pomysł
Arnau to znowu, już... No, tylko znowu, jeżeli pozbywamy się szerokości ze skrzydła i szukamy szerokości, którą da nam boczny obrońca, no to znowu Arnau to też nie do końca jest taki zawodnik. Arnau jest bardzo... Ja osobiście bardzo lubię Arnau Martineza, natomiast mam wrażenie, że on jest też bardzo ogólny. On też nie jest przyspawany do linii, a nam poniekąd trochę o to chodzi teraz, żeby stworzyć równowagę między tym lewym obrońcą, jakim jest Balde, który oczywiście przy tej linii bardzo szybko i bardzo lubi biegać. Też umie wejść w środek oczywiście i to jest ważne, natomiast nie jest to jego kluczową rolą. No o tyle właśnie Fresneda jest taki zawodnik, który będzie biegał góra-dół i gra bardzo dobrze w defensywie, no natomiast rzeczywiście na poziomie ofensywnym no on jeszcze nie dał rady nawet się tak dobrze pokazać z tej strony, no jak wiemy, no grał do tej pory w Valladolid, które spadło, które nie atakowało aż tak wiele, żeby wykorzystać go w pełni. No natomiast jeśli mamy do wyboru właśnie Cancelo i musimy za niego zapłacić od razu, prawda, czyli robimy transfer, a mamy do opcję Ivan Fresneda, czyli prawdopodobnie największy talent, albo jeden z większych talentów na prawej obronie w Hiszpanii, który gra już w młodzieżówkach oczywiście i będzie kosztował, nie wiem, 10 milionów, no to dla mnie to są transfery, które my musimy robić. Bo jeżeli ci ten Fresneda za 10 milionów i tam za jakieś tam pensje naprawdę sensowną, bo to są naprawdę młodzi Hiszpanie zarabiają kokosów, więc jak on pewnie dostałby te 2 miliony, to byłby świat i ludzie. Czy może 3, powiedzmy, niech będzie. No to jest niewspółmierny koszt do ryzyka tak naprawdę, bo Cancelo nam od razu znowu nas zablokuje na tej pozycji i nie wiemy, co będzie, a te pomysły się zmieniają, prawda, więc oczywiście tak na pierwszy rzut oka Cancelo wydaje się idealny, no bo nam zapełni dwie flanki i do tego będzie obiegał, prawda, no bo teraz znowu ten nasz teraz prawy pomocnik, czy prawy skrzydłowy, nazwijmy to, bo ja raczej bym to mówił jako prawy pomocnik, no bo ani Rafinha nie będzie tym skrzydłowym za bardzo, no na pewno nie będzie robił tej szerokości. No nie ma, nie jest aż tak szybki, nie ma tej wielkiej dynamiki, nie wygrywa tych pojedynków, mimo że paradoksalnie...
Nie ma w ogóle tendencji do takiego grania.
Znaczy paradoksalnie Rafinha ma lepszy procent dryblingów niż Dembele, po prostu rzadziej w nie wchodzi, więc siłą rzeczy, no jeżeli robisz to z dużo części, no to ten procent spada, to jest jasne. Natomiast no, Rafinha też te dryblingi udane ma. No natomiast wtedy rzeczywiście trzeba sobie zapędzić szerokość po prawej stronie w jakiś inny sposób. Więc na pewno jeżeli ja bym wybierał, to bym szedł pewnie, ja bym szedł Fresneda, Arnau, a Cancelo to na końcu.
To ja mam wrażenie, że, znaczy bo ja się zgadzam z kolejnością, natomiast wydaje mi się, że jeżeli będzie transfer prawego obrońcy, to będą rozpatrywani w drugą stronę, że pierwszy będzie Cancelo i jeżeli uda się go ściągnąć, to w ogóle, znaczy jeżeli będzie szansa na ściągnięcie go, to nie będą myśleć ani o Arnau to w ogóle, a Fresneda raczej też nie.
No i teraz druga rzecz, znowu, co my mamy grać? No bo teraz znowu, jeżeli zabierają nam tego szybkościowca, co robi otwierać nam stronę, I tak naprawdę nie do końca potrzebuje konkretnego systemu, bo on robi coś z niczego. To, co Xavi lubi, bo taki był Dembele. No to jeżeli my teraz znowu rozmawiamy na przykład o Bernardo Silvie, no wspaniale, bo to jest piękny zawodnik. Nie wiem za co, ale piękny. No natomiast znowu teraz nie do końca kupuję, co on ma robić, prawda? No bo znowu nie będzie tym skrzydłowym, czyli znowu będzie tym bardziej prawym pomocnikiem. Gdzie mamy już Rafinię, prawda? Gdzie dopiero co jest też w pierwszej linii oczywiście ofensywnej będzie Pedri, jest Gundo.
No i nie zapominaj, że Ferran Torres zagrał tam swój najlepszy mecz w tym sezonie przeciwko
Ferran, ale chodzi o to, że są wszystko bardzo podobni zawodnicy operujący w podobnych strefach, mające podobne przewagi. Oczywiście ktoś jest lepszy w tym czy w tamtym, ale to są zawodnicy generalnie systemowi, którzy nie dadzą nam tego szaleństwa, nie dadzą nam wiatru. Tylko zrobią lepiej coś, niż robi zawodnik na jej pozycji po prostu, ale generalnie będzie to podobne. To będzie bardziej gra krótkimi podaniami, dużo gry kombinacyjnej, uderzenie może z dystansu. No nie będzie to ta szybkość. No, ale do tego to już trener musi przygotować tak naprawdę drużynę zawczasu. No a my teraz do tej pory jeszcze nie wiemy, czy my kupimy tego prawego obrońcę ostatecznie, bo nadal sezon za chwilkę się rozpoczyna. My połowę kadry mamy nieporejestrowane. Jeszcze sporo przed nami, jeżeli chodzi o sprzedaży zawodników, prawdopodobnie rozwiązywania kontraktów. No, z jednej strony dochodzą plotki, że jesteśmy dogadani z Fresnedą, że z Valladolid w sumie to też jesteśmy dogadani, jakbyśmy chcieli. On siedzi i czeka. Z drugiej fikamy koziołki po Cancelo, ale jednak to Bernardo jest najważniejszy w tym wszystkim. No i co? I teraz nagle postawimy wszystko na Bernardo. Przyjdzie ten Bernardo. No i tak jak się śmialiśmy ostatnio, czy ja się śmiałem, że jak przyjdzie Mbappé, to Mbappé, Rodrigo i Vini to tak naprawdę powinni stać wszyscy w kwadraciku takim po lewej stronie tak naprawdę i stamtąd zaczynać swoje akcje. No to sami teraz się zamkniemy w takim samym kwadraciku, postawimy tam Gaviego, Gundogana, Bernardo Silva, Rafinie, Pedriego i tam będziemy wszyscy rozgrywać tą piłkę sobie, tak? A na skrzydle nie będzie nikogo, bo Kunde przecież nie biega szeroko, bo on by był tym prawym obrońcą. No już nie będę mówił o Sergio Roberto. Prawda? Na lewej stronie masz Ansu, który też przecież znowu nie biega szeroko, a który dopiero zaczął się dogadywać z Balde tak naprawdę. Więc no tutaj wybitnie się prosi o zastąpienie Dembele dobrym transferem, a najlepiej dwoma. I teraz jeżeli naprawdę mamy jakiś budżet, to idziemy od razu Fresneda, Arnau i oni walczą o pozycję. I to jest dobre rozwiązanie tak naprawdę dla nas. Zabezpieczamy się dwoma utalentowanymi Hiszpanami prawą stronę i oni się o nią mordują. Nie grają o nią, niech walczą o nią. Dwa młode chłopaki utalentowane. I to jest dobry pomysł wydania 30 milionów. A nie teraz znowu latanie fikołków po tego Bernardo Silva. No fajnie, też bym chciał, żeby u nas grał. Oczywiście za kogoś, no bo to musi się wiązać z jakąś sprzedażą. No to przecież to byłoby absurdalne znowu, że my i teraz znowu, to już w ogóle jest najlepsze, że my znowu musimy fiksujemy z Gironą tam kilka milionów, się mordujemy dla tego Oriola. Dochodzi do 3-4 miliona, wydajemy na teoretycznie pozycję, która w naszej grze według nas wszystkich od zawsze jest najważniejsza, to my wydajemy 3-4 miliony, ale na prawe skrzydło to my musimy wydać 500 milionów i każdy prawo skrzydłowy jest inny, prawda? I teraz mają grać wszyscy jednocześnie na końcu. Więc zdecydowanie
Damian Brzozowski pisze, że nie wierzy we Fresnedę i Arnau piłkarsko.
I okej, wiesz, tylko że co innego jest zaryzykować dwóch młodych zawodników, nawet jeśli w nich nie wierzymy. No bo oczywiście jak nie wierzymy, no to ciężko ryzykować. Natomiast jeśli jakaś wiara w klubie chłopaków jest, no to ja zdecydowanie wolę zaryzykować dwóch utalentowanych chłopaków sprawdzonych na poziomie na przykład La Liga, niż nawet kupić 30-letniego pewniaka tak zwanego, bo my tych pewniaków mamy, no właśnie o tym rozmawiamy, no mamy Dembele, przecież to był pewniak, za chwilę Coutinho, pewniak, Griezmann, pewniak, no przecież Ferran, pewniak, no my wszystkich, Rafinha, pewniak, wszystkich się próbujemy pozbyć, no, Lewandowski piłki przed chwilą nie umiał przyjąć, od pół roku nie przyjął dobrze prosto, no. Wiesz, o co chodzi? No my potrzebujemy to wszystko spiąć jakoś klamrą kiedyś, no pójść jednym pomysłem, obstawić pozycję i grać w tym systemie i zobaczyć, kto tu nie daje rady, bo jak się weźmie tak bez obrazy, jak się weźmie opinie kibiców, no też moje często i każdego z nas, no to się okazuje, że my po każdym oknie potrzebujemy pół kadry wymienić. Tylko że za każdym razem ta kadra idzie w innym kierunku i potem się okazuje, że mamy 30 piłkarzy, a my nie potrafimy sklecić porządnej jedenastki, żeby każdy był na swojej pozycji, na której czuje się dobrze w grze, która mu pasuje.
No, dlatego ja też wolałbym zobaczyć jakiś młody talent, który będziemy rozwijać, a niekoniecznie wrzucać kolejne wielkie nazwisko do zespołu i liczyć, że wypali. Tak samo mam odnośnie do Cancelo czy Bernardo Silva. Oczywiście piłkarze, tak jak powiedziałeś, zdecydowanie stopu z fantastycznymi umiejętnościami i doświadczeniem. Natomiast no, gdzieś mi się to wpisuje w takie rozwijanie projektu na zasadzie wrzucamy nazwiska i prędzej czy później któreś odpali, nie dlatego, że Xavi to poukłada, tylko siłą rzeczy, dlatego, że mają piłkarską jakość.
No wiesz, bo to jeszcze... Poczekaj, bo to jeszcze też jest jedna rzecz, czekam, bo wiesz, czekam. Kupujemy tego Bernardo, super, no bo to jest świetny piłkarz, no ja też lubię, ale ja nie mam zaufania do Portugalczyków po prostu, natomiast nie będę mu zabierał jakości piłkarskiej, jest świetnym piłkarzem, tylko no znowu wrzucamy zawodników, którzy wychodzą z idealnych systemów, do których też się przygotowywali, przecież Bernardo też nie jest zawodnikiem, który przyszedł do Manchesteru City i tam miazgę robił. On też potrzebował czasu. Tak jak mówiliśmy, Rodri potrzebował czasu, Bernardo Silva potrzebował czasu. No w sumie Gundogan to był taki w sumie gotowiec, ale też się świetnie rozwijał. I po najlepszych latach w swojej karierze, spędzonych u najlepszego trenera, w zespole, który właściwie był cały czas też zmieniany, też Pepowi się nie kończą pomysły, ale on potrafił te pomysły jednak jakoś rozwijać albo przynajmniej przygotowywać się do tej zmiany tych pomysłów, no to my zawsze zakładamy, że my wyciągniemy ten klocek, włożymy ten klocek do naszych i to nagle to już zbuduje piękny zamek z tych klocków. Co z tego, że ten klocek jest z zamku, a tamten jest ze statku? Ale już razem to stworzą piękną budowlę na pewno. A to też tak nie działa, no to musi być na to pomysł. A ja mam wrażenie, że te transfery to u nas służą do tego często, żeby kiedy brakuje tego jasnego pomysłu drużynie, co zrobić, to my kupimy wszystkich zawodników, jakich tylko możemy, którzy tych pomysłów mają najwięcej i oni sami będą wymyślać, że tak powiem, który pomysł jest najlepszy w danym momencie. Wiadomo, że jak kupimy pół Manchesteru City, to oni się w końcu ze sobą dogadają. No, mamy Gundogana, weźmy Bernardo, dajemy Cancelo. Mares dopiero, kurde, odszedł. Szkoda, że Mares poleciał do Arabii Saudyjskiej czy gdzieś tam. Trzeba było od razu go brać. Laporta na plecy i mamy pół Manchesteru City, nie grają.
Może tak jest na to wszystko. Patent. Musimy jeszcze oddać hołd w tym podcaście człowiekowi, który bardzo znacząco przybliżył nas do Mistrzostwa Hiszpanii swoją bramką przeciwko Realowi, czyli Frank Kessi. Fabrizio Romano podał już swoje legendarne here we go. No i również Kessi przechodzi prawdopodobnie do Arabii Saudyjskiej. 15 milionów euro kwota transferu. Ani tak dodaje, że jeszcze Ferran i Erik, tak w kontekście Manchesteru City. No fakt. Zobaczymy na jak długo, ale...
Ale to ale się tak. Wszystko zgadza, no ale zobacz, to się wszystko zgadza. Będziemy mieli pół Manchesteru City za chwilę u siebie.
Moglibyśmy mieć pół gabloty z zeszłego sezonu Manchesteru City. Niekoniecznie mamy. Zawodników.
Ale mamy pół gabloty Manchesteru City z zeszłego sezonu.
To te drugie
pół, które obejmuje... No bo oni cztery puchary zdobyli, no to my też dwa, mamy dwa, no to pół gabloty jest.
To weźmy, te drugie pół z Ligą Mistrzów i Mistrzostwem
Tylko tego Pucharu Karaibów nie mamy, co oni, ale... Trzeba coś wymyślić. No jest Gamper jeszcze.
Ale oni nie będą mieć Pucharu Gampera w tym sezonie.
Nie będą. Ale my też nie wiadomo, czy będziemy mieli. Poczekajmy jeszcze. Zobaczymy, w której drużynie Lenglet zagra.
I która wygra? Ta, w której zagra, czy ta, przeciwko której zagra?
Ciężko powiedzieć. To też z losowania zawodnika. Albo ci zrobi karnego w jedną stronę, albo strzeli z główki w drugą. No nigdy nie trafisz. Mam nadzieję, że wiesz co, jeżeli to pomoże Tottenhamowi w podjęciu decyzji, to mam nadzieję, że strzeli bramkę do Tottenhamu, Tottenham wywiezie ten puchar Gampera razem z Lenglet. Nie ma problemu.
Tego ci życzę. Damian Brzozowski, bardzo żałuję, że sprzedaliśmy Kessiego i to za drobne. Wyczuwam delikatną nutkę ironii, więc jeżeli tak, to zgadzam się. Jak widzisz w ogóle ten transfer, bo... Mnie cieszy jedno tak naprawdę, znaczy samo odejście Kessiego mnie cieszy, to trzeba przyznać, że ja nie za bardzo czułem tego zawodnika. Fakt, że rok temu jak graliśmy mecze przedsezonowe, to miałem taką nutkę nadziei, że być może rzeczywiście będzie to jakaś alternatywa dla dla Frankiego. Natomiast no, wtedy też miałem nadzieję, że i Pablo Torre będzie dużo lepszym piłkarzem. Wiadomo, jak te mecze przedsezonowe wyglądają i jak potem sezon to wszystko weryfikuje. Ale no, tak z biegiem tych kolejnych tygodni, jak mijały kolejne kolejki, to widać było, że Kessié jest piłkarzem takim, no, jak to się często określało, mianem ciała obcego w Barcelonie. I nie będę ukrywał, że jakoś za bardzo ani za nim nie będę tęsknić, ani nie będę dobrze wspominać jego przygody z Barcą, poza tą jedną bramką przeciwko Realowi. Natomiast to, co mnie cieszy, to że to jego odejście nie przeciąga się w nieskończoność, to znaczy nie słyszymy narracji o tym, że dobrze mu się żyje w mieście, że chce w Barcelonie odnosić sukcesy, tylko mam wrażenie, że tak się to w miarę wszystko szybko rozwiązuje.
To znaczy, jeżeli chodzi o sam transfer Kessiego, no to... To też musi być tak, że musiała być jakaś umowa przedwstępna, no bo mi ciężko uwierzyć w to, że przychodzący do Barcelony Xavi wskazał palcem i mówi dawać go. No tak to chyba nie działa, no to już musiało być jakoś ugadane, w końcu to jest nasza umowa, nie żadna przygotowana przez jakiegoś innego trenera, więc założenie musiało być takie, że on się nam przyda. No rzeczywiście on do gry w dwójce pomocników teoretycznie powinien pasować. No natomiast jego tempo poruszania się po boisku, które było chyba nawet niższe niż Busquetsa, co było dla mnie aż niesamowite, że da radę się aż tak wolno poruszać zawodnik po boisku.
W połączeniu z tak jakościowym operowaniem piłką i techniką użytkową.
No właśnie, czyli kiedy nie masz ani tej techniki za bardzo, no ani nie jesteś jakimś dynamitem, nie masz tych odbiorów, nie walczysz siłowo, a jak już walczysz, no to wspominaliśmy nieraz, że te jego walki kończyły się tak, że łapaliśmy się za głowę i zastanawialiśmy się, czy on z boiska nie wyleci, bo on tylko z łokciami do głowy leciał tak naprawdę i to cała ta walka była. Po tym jak w presezonie, chyba to zeszłorocznym, graliśmy z Olot, tak jak się nie mylę, Ulot.
Tak, to
i tam jakiegoś mecz? Chłopczyka przewrócił, tak, to był dosłownie pierwszy mecz, on tam jakiegoś chłopczyka, takiego 18-letniego tam przewrócił, poturbował i tam jak się na Twitterze pojawiły jakieś krótkie filmy czy zachwyty, patrzy jaki twardziel przyszedł, no to jak się okazało, to potem ten twardziel to w starciu z własnymi kolegami się przewracał. No natomiast jakoś cały czas jest zawodnikiem, którego ja jakoś tak lubiłem, nie przeszkadzał mi specjalnie na boisku, jak kiedyś się śmialiśmy, pamiętam chyba w podcaście po meczu z Atletico, tym takim cudownie uratowanym w końcówce piętką z linii bramkowej Araujo z początku tego roku, to się śmiałem, że to jest dziwny zawodnik, bo to jest zawodnik, który się tak wolno porusza po placu, a cały czas jest we właściwym miejscu. No i trochę tak jest. I ten okres tych klasyków, gdzie po pierwsze Ansu zabrał mu bramkę przecież na 2-0 na Santiago Bernabeu, że stanął na linii strzału, który leciał w bramkę, a chwilę potem ten mecz na Camp Nou, który udało nam się wygrać i tą jego bramką w 95 minucie, co było kluczowe prawdopodobnie do mistrzostwa, bo wtedy już Real chyba zrozumiał, że nie ma co gonić. No natomiast chłop przyszedł za darmo, no nie do końca był na niego pomysł, no trener go w ogóle nie umiał wykorzystać, dopóki on się nie stał niezbędnie potrzebny, to w ogóle po prostu nie grał. Dopóki nie trzeba było dać po prostu wytchnienia trochę innym zawodnikom, z przymusu oczywiście. No co, przychodzi drużyna, daje nam za niego 15 baniek. Jeżeli dla ludzi to kwota jest niewielka, to ja też odnoszę tutaj, polecam sprawdzić Twittera Błażeja, który rozliczył mniej więcej, jak dla klubu zewnętrznego wygląda transfer takiego Franka Kessié i wykazał, że niestety połączenie jego pensji nawet z transferem niewielkim jest dosyć dużym kosztem w skali sezonu. No a my też nie jesteśmy dobrzy w tym sprzedawaniu. My zawsze, kiedy kogoś sprzedajemy, to nie sprzedajemy go przecież dlatego, że potrzebujemy pieniędzy, tylko dlatego, że on jest słaby i potrzebujemy pieniędzy. No więc jeżeli my sami na lewo i prawo mówimy, jaki Kessié jest słaby, a potem sami mówimy, no on się do niczego nie nadaje, on musi odejść, a potem się dziwimy, że nie ma klubu, który za niego rzuca 50 milionów z Wielkiej Brytanii, no to sorry Gregory, no ale to albo robimy narrację, że on jest wspaniałym piłkarzem, pokazujemy highlighty same jego, jakieś wycinki i robimy z niego bardzo ważnego zawodnika, którego niestety musimy sprzedać, ponieważ po prostu nam się nie mieści. No i dobrą ofertę rozważymy, to okej, no ale jeżeli my robimy z chłopa Leszcza, który dodatkowo całkiem dużo zarabia, bo ja wiem, że już się w Barcelonie tak trochę utarło, że jak ktoś tu zarabia 5-6 milionów, to się mówi, to nawet nie jest tak źle w sumie, fajna pensja. To
no,
wiecie,
w skali 5, tego, 6... co wydawaliśmy na te największe gwiazdy, to rzeczywiście
no tak,
nie
tylko,
jest,
że
nie.
Na przykład 5-6 milionów we Włoszech czy we Francji, to są naprawdę duże pieniądze i dostają najlepsi piłkarze po prostu, więc no jakby, jeżeli Kessié nie wziął tych 5 milionów, które oferował mu Milan, żeby przedłużyć kontrakt, no to siłą rzeczy, kiedy odchodził do Barcelony, to ja też nie wierzę, że dostał, nagle mu powiedzieli chodź za 3, no nie, no dali mu pewnie 6 tego, co się tam przewijało, netto, no czyli to jest 12 milionów. No i on taki kontrakt ma, jeżeli on taki kontrakt ma, to dlaczego on miałby z niego rezygnować? No on dla nowego zespołu tego kontraktu też oczekuje, a my oczekujemy kwot transferowej. No to albo klub X za tego niechcianego zawodnika da klubowi i dogada się z zawodnikiem, bo zawodnik chce odejść, no ale z Barcelony nikt nie chce odchodzić, bo jeżeli my tak pięknie płacimy, żyjesz sobie w tej Barcelonie, dochodzą tytuły, niby dużo nie grasz, ale jak widać, jeżeli potem cię interesuje nagle Arabia Saudyjska, to nie było takie ważne. No to zawodnicy po prostu nie chcą stąd odchodzić, no i ciężko im się dziwić, i kiedy oni nie są skorzy do negocjowania swoich kontraktów, jeżeli chodzi o uposażenie, no to my też nie będziemy mieli żadnej pozycji negocjacyjnej, bo klub powie, no dobra, my go weźmiemy, ale no musimy to jakoś rozdzielić, te akcenty, no tak jak z tym PSG, no gdyby PSG nie dało, nie oddamy tej kasy Sissoko czy Dembele, no to PSG przekazuje 50 milionów i co się dalej z tym dzieje, ich nie interesuje. Gdyby musieli przekazać 75, no to już wtedy prawdopodobnie by się skupili na kimś innym, na przykład tym swoim młodym chłopaku tam z Lyonu, tak? Barcolo chyba się nazywa, taki Bradley Barcolo, tak? Dobrze mówię?
Nie mam
ostatnio
pojęcia.
Tam wiem, że o niego walczyli bardzo z lewoskrzydłowy, no niezły wariat, powiem wam. Jak to tam trzeba jakiegoś wariata poszukać takiego i zaryzykować kasę, to jeżeli chodzi o highlighty, wygląda super.
Jeżeli chodzi o highlighty, dobrze, że dodałeś. Błażej na czacie pisze, panowie, z tej rozmowy wynika, że problemem jest Xavi, a nie piłkarze. I tym, myślę, zakończymy sobie podcast, zapowiadając następny podcast z Błażejem, który będzie się tłumaczył, co dokładnie miał na myśli. Także Błażej, cieszę się, że podniosłeś rękę, cieszę się, że zgłosiłeś się na kolejny odcinek podcastu i porozmawiamy sobie, dlaczego problemem są piłkarze, a nie... Szawi.
No ale wiecie, Błażej jak zwykle podnosi ważny głos w dyskusji, no bo też trzeba zadać sobie pytanie, no czym zajmuje się Xavi tak naprawdę, no bo fajnie, mamy ten tytuł, no ale chyba możemy to powiedzieć drużynowo, jako kibice, że tak powiem, no że ta drużyna stoi w miejscu niestety i ani ta kadra nie jest przygotowana. Xavi za chwilę będzie trenerem 2 lata, a cały czas na każdy problem w klubie odpowiadamy transfer. No ja rozumiem, że już tak się utarło, że ten rynek transferowy jest tak rozbudowany i jest wokół niego tyle emocji, że pewnie ma już czasami więcej kibiców niż same mecze. No natomiast w naszej sytuacji właśnie trzeba sobie na takie pytanie odpowiadać. Czy Xavi dobrze dobiera zawodników? Czy dobrze ich rekomenduje? Czy dobrze ich odrzuca? Czy wolno mu do końca ufać i wierzyć w to, co on robi? Bo to się właśnie do tego sprowadza, że my teraz podpisujemy kontrakty z wieloma zawodnikami. Xavi przecież daje na nich jakiś stempel, no bo nie robią przecież tego przeciwko niemu. I my się nagle za pół roku dowiadujemy, że Ferran to w sumie jest bez sensu, a nawet nie zaczęliśmy go jeszcze spłacać, prawda? A on już jest, on w sumie to tak naprawdę, może byśmy go jednak oddali do Aston Villa na wypożyczenie, wiesz. Przyszedł Rafinha, kosztował 55 milionów i przez pół roku mogli zastanowić się, po co on w ogóle przyszedł. Nie było wiadomo po co. Nagle odchodzi Dembele i on zostaje tylko ten Rafinha, prawda? I on jeszcze daje. Nie wiem, kupiliśmy Kunde, znowu największa inwestycja na środkowego obrońcę w historii klubu i my siłujemy, żeby zrobić z niego prawego obrońcę i tak go jednocześnie rozliczając tylko z meczów, kiedy występuje w środku obrony. Paradoks, on w tych najtrudniejszych meczach na środku obrony spisuje się całkiem nieźle, prawda? No, to jest rzeczywiście dobry głos właśnie, że Xavi musi czasami dać coś z siebie też. No bo klub nie może cały czas tylko, nie wiem, przerzucać tych tabelek, szukać nowych sponsorów, sprzedawać aktywów, sprzedawać tego zawodnika, tamtego. Ja wiem, że my nadal sprzątamy bałagan nie do końca nasz, czy nie do końca tej ekipy. No ale jednak to, co te decyzje, które podejmujemy od 2 lat, to są decyzje już tej ekipy. No Xavi jest trenerem od listopada 2021. Czyli 3 okna transferowe przygotowywał Xavi. Ja wiem, że to były różne możliwości. Ja wiem, że to często trzeba było troszeczkę grzebać w tych zawodnikach niechcianych, czy zawodnikach, którym się kończył kontrakt. No pewnie. No, natomiast to są te decyzje. To my je podejmujemy. No skąd się wziął ten Kessié? No Xavi musiał ten stempel przybić przy tym kontrakcie. No i teraz my się go pozbywamy, jeszcze narzekając, że za mało za niego zapłacili. No czyli my bierzemy zawodnika za darmo, którego zaakceptował trener, który nie potrafił go wykorzystać, który go wypycha z klubu, bo go nie potrzebuje, a my narzekamy, że ten zawodnik to jeszcze nie za bardzo chce odejść i wybiera sobie taką ofertę, która jest dobra dla niego, a nie dla klubu. No wiecie, my naprawdę, to jak z tego artykułu, o którym mówisz, to my oczekujemy teraz, że każdy piłkarz zejdzie z pensji, każdy klub się da nam go za połowę ceny, a taki jak ma trenera z przeszłością w Barcelonie, to najlepiej za 1/4 ceny. Potem najlepiej, żeby się jeszcze podkładali w Lidze Mistrzów wszyscy w imię wielkiej Barcelony, a Xavi, żeby był noszony na rękach. No nie, no sorry Gregory, nie masz zawodnika, to musisz teraz coś wykombinować, żeby tą dziurę załatać, a opcji akurat w naszej całej kadrze nie brakuje. Niech nikt mi nie mówi, że nasza kadra jest słaba, bo można sobie przelecieć już nawet na poziomie La Liga, przelećcie sobie przez kadry wszystkich zespołów, zostawcie tylko Real, powiedzmy Barcelonę, i przelećcie przed kadry wszystkich zespołów i powiedzcie mi, kto ma choćby w połowie tak dobrą kadrę jak Barcelona. I wtedy sobie odpowiedzcie na pytanie, no, czy nie wiadomo, da się czegoś z tego zrobić.
Hiszpańska, tak jak się często mówi.
Liga, no, ale wiesz, Barcelona, ale to my na bazie... No dobra, ale to my na bazie Ligi Hiszpańskiej mówimy, że Xavi jest super. Na bazie tego, co osiągnął w Lidze Hiszpańskiej, mając ten skład, który ma, grając ten futbol, który gra. I my na tej bazie go w tym momencie oceniamy, no bo przecież zamieciliśmy pod dywan całe kompromitacje europejskie. I mówimy tylko o tym, no to skupcie się na tym, co się w tej lidze dzieje, jak ta liga wygląda, jak w tej lidze grają drużyny, jakie mają kadry i odpowiedź, jak my w ogóle wyglądamy w tej lidze jako zespół, jako styl, jako, nie wiem, atrakcyjność do oglądania i odpowiedzcie sobie na pytanie, czy Xavi też nie powinien się, za przeproszenie, wziąć trochę do roboty i zaproponować wreszcie rozwiązanie inne niż nowy transfer albo wymiana kadry.
I tu sobie postawimy kropkę, a w zasadzie znak zapytania i czekamy na wasze komentarze, jakie macie opinie odnośnie do tej przygody Xaviego z Barceloną. Na dzisiaj będziemy kończyć. Dembele, myślę, że nie zgrillowany aż tak bardzo, jak mogliśmy to zrobić, ale też nawet próbowaliśmy go bronić. Maciek, Miko, dzięki bardzo.
Dzięki wielkie.
I słyszymy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję na kanale, łapkę w górę. Jeżeli chcecie posłuchać naszych podcastów, to oczywiście polecamy platformę Spotify, gdzie również nas znajdziecie. Dzięki bardzo i do następnego. Na razie.